Nie ze wszystkimi z braci miałem możliwość się przywitać, dlatego też z tego miejsca wszystkim pokój braterstwo. Miałem możliwość w zeszłą niedzielę odwiedzić braci w Miechowie. Była tam konwencja. Bracia tam zgromadzeni życzyli sobie, ażeby wszystkich braci pozdrowić. Zobaczyli z tego miejsca. Proszę braterstwa, przygotowałem się z wykładem, który być może niezbyt będzie odpowiadał umysłom może osób, które widzę tu oblicza świeżych osób, ponieważ może to będą rzeczy trudniejsze troszkę. W każdym bądź razie każdy z nas zrozumie, że żyjemy w czasach specjalnych i każdy z nas będzie mógł zrozumieć potrzebę wyjątkowego badania Pisma Świętego, gdyż ono mówiło przedtem, dawno przedtem o czasach, w jakich żyjemy. Dlatego też powtórzę pewien wykład, który w pewnym miejscu powiedziałem już, a poprzemy go na Ewangelii świętego Mateusza. Zacytujemy słowa naszego najwyższego autorytetu, jakim jest Pan nasz Jezus Chrystus. A zapisane jest to w Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, 11 i 12 wiersz, wyczytamy takie słowa. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć będą i prześladować was i mówić wszystko złe przeciwko wam, kłamając dla mnie. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiesie. Tak bowiem prześladowali proroki, którzy byli przed wami. Są to słowa naszego Zbawiciela, który przepowiedział uczniom, że chociaż oni będą przedmiotem szczególnej miłości Ojca Niebieskiego, bo przecież powiedział: nie bój się o malutkie statko, albowiem upodobało się Ojcu Waszemu dać wam królestwo. Ale ci, którzy mieli być przedmiotem miłości Ojca, nie mieli się cieszyć znów miłością świata. Świat natomiast nie mógł zrozumieć ani Jezusa, ani nie mógł zrozumieć również i tych, którzy są Jego naśladowcami. Ponieważ idea, umysł, jaki był w Jezusie, był całkiem niezrozumiany przez tych, którzy Go słuchali. Dlatego też, chociaż On był święty, niewinny, odłączony od grzeszników i czynił dobrze, ale o dziwo, ci ludzie nie zrozumieli Go i do tego stopnia Go uważali za szkodnika, że Go ukrzyżowali jako człowieka, który jest największym przestępcą Boga i ludzi. To dziwna rzecz, że ci, którzy chcą się Bogu podobać, w tym świecie będą prześladowani. Jak święty Paweł mówi, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, to ci będą prześladowani. I to od kogo prześladowani? Od tych największych religiantów, którym zdaje się, że oni Bogu służą. Tymczasem oni, a nie kto inny, jest największą przyczyną prześladowania. Kto ukrzyżował Jezusa? No Rzymianie, rzymskie ręce. Ale kto był przyczyną? A ci religianci. Ci, którzy stali u steru religii i władzy. I jeżeli Pan Jezus został ukrzyżowany i Bóg Jego przebity, to święty Jan, który widział ten akt, to powiedział, że stało się to na świadectwo, bo jest napisane: ujrzą, kogo przebodli. A kto go przebodli? Żydzi. Dlatego też w odnośnym tekście u Zachariasza pisze, że Bóg na dom judzki wyleje ducha pierwej. I oni będą płakać pod wpływem tego zrozumienia, tego ducha i ujrzą, kogo przebodli. To nie Rzymianie przebodli, nie są oni odpowiedzialni w pierwszym rzędzie, ale w pierwszym rzędzie są Żydzi odpowiedzialni. Tak samo się miało dziać i z tymi, którzy mieli naśladować Jezusa. Oni mieli też się znajdować wśród ludzi, którym się zdawało, że oni czczą Boga. Tymczasem mówi: kłamając dla mnie. A nawet Pan Jezus powiedział, że wszelki, któremu będzie się zdawało, że Bogu przysługę czyni, to was będzie co? Was będzie zabijał. I to jest historia całego wieku Ewangelii. Ci, którzy od początku byli prześladowani przez Rzym, potem byli prześladowani przez ten urzędowy Rzym, który na stosach palił tych, którzy Pismo Święte czytają. Dziś ten Rzym, który tam w Rzymie ma swoją centralę, on dzisiaj mówi, nie wszystko, cośmy kiedyś uczynili, było dobre. I ten Jan 23 chciałby zawrócić, chciałby zrehabilitować takiego chusta, którego przecież spalili na stosie za to, że był heretykiem. I dzisiaj się głosy w rzymskokatolickim kościele odzywają, że ci, którzy Husa sądzili, to byli gorsi od samego Husa. Bo Hus był prawdziwym katolikiem, który dbał o czystość wiary, a ci, którzy go sądzili, byli źli. Dlatego też Jan 23 przybrał sobie tytuł Jana 23. Dlaczego? Żeby zrehabilitować tamtego Jana, który Husa zabił, który na soborze w Konstancji gotował przeciwko niemu i on był przyczyną śmierci Husa. Ten Hus chciał zrehabilitować i cały Kościół chciał zrehabilitować, ale wiemy, że to nie taka łatwa sprawa, taki system zrehabilitować przed całym światem. Dlatego też Pan Jezus mówi, żeby oni się nie dziwili, bo ta ścieżka tych, którzy są sprawiedliwi, to ona nie ma być oceniona i to nie jest rzecz nowa, jeżeli wy będziecie prześladowani. Bo tak bowiem prześladowali proroki, którzy byli przed wami. Ścieżka sprawiedliwych jest zawsze wąską ścieżką. Zawsze byli niezrozumiani i prorocy nie byli zrozumiani wśród Żydów, do których byli posłani. Proszę braterstwa, Bóg posyłał proroków do tego narodu. Przez długi okres czasu ich narodowej egzystencji, za okresu sędziów, za okresu królewskiego szczególnie. A gdy ten naród nie upokorzył się przed Bogiem, to patrzmy, jaka straszna kara spotkała ten naród, o czym pisze nam Księga Kronik Pisma Świętego, 36 rozdział, wiersz 16. Ale oni szydzili z posłów Bożych i lekce sobie ważyli słowa Jego i naśmiewali się z proroków Jego, aż przyszła popędliwość Pańska na lud Jego, tak iż żadnego już uleczenia nie było. Prorocy byli po to, żeby uleczyć, ale uleczenia już nie było. Jak oni proroków prześladowali i kamienowali i do dołu wsadzali, żeby czasem nie mówili słów pańskich, to jak tego lekarstwa nie przyjęli, to już żadnego uleczenia dla narodu żydowskiego nie było. Musieli wpaść w straszne ręce Boga żywego, który odebrał im przywilej ich narodowej egzystencji, bo wpadli w niewolę, tak jak tu pisze, króla Nabuchodonozora Babilońskiego w 606 roku przed Chrystusem i od tej pory aż do czasu Zbawiciela przez 606 lat, proszę braterstwa, nie mieli swojej niepodległości. Najpierw byli pod butem babilońskim, potem pod butem medoperskim, potem greckim i rzymskim i Pan nasz urodził się za Rzymian. Ale Żydzi niepodległości nie mieli. Oni chcieli zrzucić jarzmo, chcieli Mesjasza, który by ich wyzwolił. Ale ten czas wyzwolenia nie miał przyjść prędko. Pan Jezus powiedział, że Jeruzalem będzie deptane od pogan. Oni będą rozpędzeni ostrzem miecza, a się wypełnią czasy pogan. Niepodległość nie odzyskali. Mało, jeszcze więcej otrzymali, bo zostali rozpędzeni między wszystkie narody. I dopiero w dzisiejszych czasach my, żyjący przy końcu świata, jesteśmy świadkami, jak powstało państwo Izrael. A to jest dowodem końca świata. Bo nawet taki grzesznik, który ukrzyżował Jezusa Chrystusa, przychodzi stopniowo do łaski Bożej. A to znaczy, że wszelkie rozrachunki z ludźmi Bóg przyprowadza do końca. Przychodzi czas, że będzie ustanowione Królestwo Boże, o które wszyscy ludzie się modlą. Przyjdź królestwo Twoje i bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Ale przyjrzyjmy się. Proszę braterstwa, nawet w Dziejach Apostolskich jest powiedziane o tym pierwszym męczenniku Szczepanie. Mówią Szczepan, Pismo Święte mówi Stefan. Dzieje Apostolskie, 7 rozdział, wiersz 52. On stał przed Sanhedrynem, najwyższą radą żydowską, i palantował im słowa Pisma Świętego w oczy. Bo przecież oni byli Sanhedryn. Sanhedryn to znaczy ten, który pilnuje. Co mieli pilnować Sanhedrynici? Najwyższa władza? Pilnować, żeby według zakonu i boskiego prawa wszystko się działo. A oni co innego? Szczepan mówi tak. Którego z proków nie prześladowali ojcowie wasi? Nie pozabijali tych, którzy przedtem opowiadali o przyjściu onego sprawiedliwego, któreście wy teraz stali zdrajcami i mordercami? Którzyście wzięli zakon przez rozrządzenie anielskie, a nie strzegliście go, a was, wasza nazwa Sanhedryn znaczy, że macie strzec, a wyście nie strzegli tego zakonu. I wiemy, co się stało i z tym nawet człowiekiem, który tak im powiedział, co? Zatulili uszy, zakamienowali go i taki był koniec. Dlatego też widzimy, że Pan nasz Jezus powiedział również bardzo ciężkie słowa pod adresem Żydów, co mamy zapisane w Ewangelii Świętego Mateusza w 23 rozdziale 34 do 37. Przetoż oto ja posyłam wam proki, mędrce i nauczonych w piśmie, a z nich niektórych zabijecie i ukrzyżujecie, a niektórych z nich ukrzyżujecie, a niektórych z nich ubiczujecie. W woźnicach waszych i będziecie je prześladowali od miasta do miasta, aby przyszła na was wszystka krew sprawiedliwa wylana na ziemi, od krwi Abla sprawiedliwego aż do krwi Zachariasza, któregoście zabili między kościołem i ołtarzem. A więc pamiętajmy, że ci, którzy czynili takie złe rzeczy, to pamiętajmy, że na nich spadła kara nawet za Abla, który został niesprawiedliwie zabity. I za tych wszystkich proroków spadła na ten naród. Oni zostali rozbici jako naród, bo jeżeli oni w czasie świecenia takiego światła, jak Jezus ich nauczał, czynili rzeczy takie jak ten Kain, co tam robił, to oni byli winni tych wszystkich grzechów, które od Kaina aż do ich. Bo tam zabity był Kain i zabity był Abel, a tutaj zabili Jezusa Chrystusa, który jest symbolem właśnie, który jest poza figurą Abla. A naród żydowski jest tym Kainem, który zabił Jezusa Chrystusa. Jeżeli chodzi o proroków, bo o nich będziemy mówić, to mam wyjątek encyklopedii, którą wydał Kościół rzymskokatolicki. I oni tak mówią. Profetyzm. Profetyzm to znaczy wyraz łaciński oznaczający urząd proczy. Profetyzm. Zjawisko niezwykłe w historii religii. Zjawisko nieodłączne w historii Izraela. Procy zjawiają się jako powołani, pełnomocni, uwierzytelnieni heroldowie, głosząc najczystsze i najszczytniejsze idee i poglądy oraz najwznioślejsze hasła moralne. W usiłowaniu wyjaśnienia istoty profetyzmu izraelskiego krytyka radykalna natrafiła na niezwykłe trudności. Podporządkowanie tego zjawiska innym znanym z wielu religii prawom okazało się niecelowe. Profetyzm izraelski rozsadzał wszelkie narzucone ramy i domagał się interpretacji specjalnej. Pisarze przyznają, że stoimy tu przed zjawiskiem jedynym w swoim rodzaju, jakim poszczycić się może tylko religia Starego Testamentu. Inne religie nie mieli proroków wcale. Natomiast naród żydowski posiadał proroków. Wiemy, że jednym z takich proroków był Mojżesz. Prorokiem najbardziej właśnie takim uprzywilejowanym, bo pisze, że Pan rozmawiał z nim twarzą w twarz. Nie tak jak z innymi przez. Była jego siostra Maria, też nazwana prorokini, która prorokowała pod natchnieniem, gdy naród żydowski przeszedł właśnie przez Morze Czerwone, a wojska faraona zostały zatopione. Wówczas Maria śpiewała Bogu na chwałę, a niewiasty odpowiadały jej. Tak samo Mojżesz zaśpiewał pieśń i nazywamy, że jest pieśń Mojżesza i jest pieśń Baranka. Na znak tego wielkiego zwycięstwa nad faraonem,
a w poza figurze, jak Jezus Chrystus przeprowadzi swój lud przez Morze Czerwone w której śmierci, to też będzie wielki śpiew na chwałę Bożą, gdy restytucja będzie już faktem skończonym, gdy wszyscy jako lud Boży zostaną wyprowadzeni z tego mistycznego Babilonu, z tego mistycznego Egiptu na wolność chwały Dziadek Boży. Była również i prorokini Debora, wiemy w narodzie żydowskim. Byli tak zwani również i synowie proroccy. Co to była za klasa ludzi, synowie proroccy? Byli to uczniowie proroków. Prorocy, którzy mieli specjalne namaszczenie od Boga i ducha szczególnego, oni mieli koło siebie grupkę ludzi, którzy chcieli Bogu się podobać i być specjalnie wyćwiczeni w zakonie. Dlatego też pierwszym z takich, który zapoczątkował najprawdopodobniej tą szkołę prorocką, jak nazywamy, to był Samuel. Samuel, który za czasów pierwszego króla izraelskiego, którym był kto? Saul. Właśnie taką szkołę prorocką miał. Nie będę czytał tego tekstu, aczkolwiek pierwsza Samuelowa, 19 rozdział, wiersz 20 mówi, że gdy Saul gonił Dawida i spodziewał się, że on tam gdzieś jest i wysyłał swoich zbrojnych ludzi, żeby go uchwycić, bo go uważał za wroga, to ci właśnie szli do tego miejsca, gdzie prorokowali Samuel i prorocy i wspólnie zachwyceni tym duchem, wspólnie z nimi prorokowali i nie mogli Dawida chwycić, bo ten duch proroczy ich pochwycił. Oni posłali drugą, on posłał drugą partię i drudzy też byli zawładnięci tym duchem proroczym. W końcu sam Saul idzie, mówi, co oni sobie myślą? Wszyscy stają się przyjaciółmi Dawida? Muszę ja sam zobaczyć. Jak on się zbliży do tej szkoły proroczej, jak oni prorokowali w natchnieniu do Boga, to i Saul zaczął prorokować i weszło to w przysłowie, to i Saul między prorokami? I patrzmy, jaki mocny jest Bóg, że nieprzyjaciół obezwładnia swoim duchem i strzeże tych, którzy są jego pomazańcami. Wiemy, że działalność prorocka w skali niezwykłej była za Eliasza i Elizeusza. A oni są pięknymi symbolami na przyszłość. Znaczenie Eliasza jest to znaczenie Kościoła wieku Ewangelii, który strofował Achaba i Jezabelę i w przeciągu czasów i pół czasu, gdy ten posucha była i deszczu nie było, to on w tym czasie był prześladowany, ponieważ to przypisywała, ten nieurodzaj i brak deszczu przypisywała Jezabela i Achab, którzy wówczas byli na tronie państwa żydowskiego. Prorok Eliasz był prześladowany, a Pismo Święte mówi, że ten Eliasz pozafiguralny, to on przedstawia Kościół Chrystusowy, który też był prześladowany, o tak jak wspomniałem na początku, przez urzędowy Kościół, odgórną władzę u Żydów byli prześladowani. Tak i Kościół prawdziwy, ten Eliasz, był prześladowany przez pozafiguralną Jezabelę i Achaba, to znaczy Kościół i władzę świecką. Przez czasy i pół czasu, które są 3,5 symbolicznymi latami mnożymi przez 360 dni, każdy rok symboliczny jest 1260 dni, czyli 1260 lat przemożnego kościoła urzędowego, który prześladował tych, którzy Pismo Święte czytali. Elizeusz, jego następca, przedstawia tych, którzy po zabraniu kościoła będą na ziemi przedstawicielami boskimi, a w dalszym procesie będą przedstawicielami wprowadzającymi w czyn dzieło restytucji, naprawienia wszystkich rzeczy, co Bóg przepowiedział przez usta swoich świętych proroków. Eliasz i Elizeusz nie zostawili po sobie pism. Mamy tylko o nich wzmianki w księgach kronik królewskich. Ale byli również prorocy pisarze. Tacy prorocy jak Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel i Daniel. Było czterech. Jak ich nazywamy? Byli to prorocy, wielcy prorocy. A było też i 12 mniejszych. Mamy tu w Piśmie Świętym Ozeasz, Joel, Amos i tak dalej, a ostatni był kto? Malachiasz. Zachariasz i Malachiasz. Ostatni prorok, kończący kanon Starego Testamentu był Malachiasz, który mówił o przyjściu Chrystusa i o ustanowieniu porządku pod jego władzą. Prorocy jako tacy, ta grupa proroków od Izajasza aż do ostatniego właśnie Malachiasza byli prorokami, pisarzami i mamy po nich ślad. A święty Paweł, Piotr mówi, Paweł, cokolwiek przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez pociechę pism, przez cierpliwość i pociechę pism, co mieli? Nadzieję. Oni nie sami sobie służyli, ale nam służyli. Oni pisali, a nie rozumieli. A my czytając, mamy to rozumieć. Bo Daniel powiedział, że w ostateczne dni to mądrzy zrozumieją, ale głupi, obarczeni troskami tego świata, lecącymi za cielesnymi sprawami, dla których sprawy królestwa nie są na pierwszym rzędzie, ale tak jak poganie tylko starają się o rzeczy tego świata. Pan Jezus mówi, dla tych nie będzie dalej. Ale mądrzy zrozumieją. Izajasz. Wyraz Izajasz znaczy zbawienie Jehowie. Niektórzy ludzie to się dziwią, jak się mówi, że Bóg jest Jehowa. Ale Bóg według Starego Testamentu to jest nazwany Jehowa. Jeżeli 10 przykazań było dane, to Jam jest Jehowa, Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej. To jest Bóg Jehowa, Jahwe. Te imię nawet w polskim języku nie jest wymawialne, bo to jest J-H-W-H. Niewypowiedzialne, tak jak Bóg jest niezrozumiały. Tak samo imię Jehowa jest niewypowiadalne. Dlatego też widzimy, to jest imię święte, które ma być czczone. Nawet w 10 przykazaniach jest, żeby czcić imię Boże, bo kto nie będzie czcił, to nie będzie tym, który Boga miłuje. Dlatego też mamy czcić imię Boże. Imię Boże to nie ma być szargane, nie ma być na bruk rzucane, ale ma być wielką czcią wypowiadane. Zbawienie Jehowy. Nazywają go ewangelistą Starego Testamentu, ponieważ Izajasz tak dokładnie, proszę baterstwa, na setki lat przed Jezusem tak dokładnie określił Jezusa i te warunki, w jakich On będzie sądzony i zabity, że niektórzy mówią, to jest tak wyraźne, jakby fotografia, jakby Ewangelia, czyli radosna nowina Starego Testamentu. W jakim czasie On prorokował? A więc za upadku Samarii. Asyria, proszę baterstwa, napadła Samarię, naród żydowski chylił się już ku upadkowi, jako wrak rozbity podzielił się na dwie części, Izrael i Juda. Izraelici pierwsi padli pod uderzeniem Asyrii, a król nawet judzki Achaz uległ urokowi potęgi asyryjskiej, gdy poszedł tam i zauważył tańce przy wspaniałym ołtarzu. I w świątyni, gdy wrócił, ustawił podobny ołtarz, a ten prawdziwy usunął tu gdzieś dalej, a na miejscu prawdziwego postawił ten babiloński. To było odstępstwo, ale on chciał się podobać tym władzom potężnym, ale nie podobał się przez to Bogu. Proszę baterstwa, Izajasz sprzeciwiał się takiemu spoganieniu prawdziwej wiary w Boga objawionej Mojżeszowa, która miała być w narodzie żydowskim. Sprzeciwiał się, ale nie został uznany. Aż dopiero za Ezechiasza, dobrego króla izraelskiego, liczono się z jego zdaniem. To tak zwykle bywa, że prorok nie jest miły w ojczyźnie swojej, ale gdzie indziej to tak. Tak samo i było z Izajaszem. Jeremiasz, wyraz Jeremiasz znaczy Bóg jest najwznioślejszy. Jeremiasz. On pochodził z rodziny kapłańskiej. Powołany był już z żywota matki, tak jak pisze w 1 rozdziale i 5 wierszu. On był człowiekiem bezrzędnym, tak jak mówi nam 16 rozdział, 1 i 2 wiersz. Nie udzielał się w życiu towarzyskim, tak jak mówi 16 rozdział, 5 do 9. Bóg sobie życzył, żeby sobie obrać taką jednostkę odbitą od społeczności, bo społeczność z ludźmi to bardzo często napawa człowieka duchem tego świata. A jak człowiek jest samotny, odrębny, to wtedy on może spokojnie rozmyślać o sprawach Bożych i Bóg takiego proroka właśnie użył do tych rzeczy, które on miał w przyszłości wykonać. Jeremiasz był świadkiem wielkich przeobrażeń religijno-politycznych, jakie w tym czasie dokonywały się w Palestynie, Egipcie i w Środkowym Wschodzie. On przeżył wzrost i upadek Asyrii. On zauważył wzrost Babilonii, która na gruzach Asyrii wzrosła. On przeżył deportację do Egiptu, proszę braterstwa, gdy Żydzi narazili się królowi babilońskiemu, bo zabili jednego z przedstawicieli, których go Babilończycy postawili właśnie, żeby jaki taki porządek był w Izraelu. Żydzi sprzymierzyli się przeciwko niemu, zabili go nożami, a wtedy wszyscy tak się przestraszyli, że pouciekali do Egiptu. Myślą sobie, jak teraz przedstawiciela babilońskiego zabili tam pięciu coś osób. Pięciu ludzi się sprzysięgło, to wszyscy się obawiali jeszcze dalszych represji i uciekli do Egiptu. I z nimi poszedł również Jeremiasz. Życie i działalność tego proroka Jeremiasza było pełne tragizmu. On przeżył bardzo ciężkie chwile, jakie spadły na Izraela. Jednakowoż tak się wstawiał za Izraelem i tak się modlił do Boga, ażeby Bóg przywrócił tą przeszłą świetność, że nazywali go ten, ci jest miłośnik braci, który się stale modli za lud. To był człowiek wielce miłujący swój naród, patriota. On był również zwalczany za życia. Kto zna historię jego życia, to wie, jak on miał fałszywych proroków naokoło siebie. Co on powiedział, to drudzy mówili, to nieprawda. Ale co Jeremiasz przepowiedział, to zawsze się stało. A prorocy fałszywi byli pokarani. Zostawił, proszę bratarstwa, niezatarte wspomnienie po sobie. Do tego stopnia, że nawet jak Pan Jezus wiele set lat później pytał się swoich uczniów, a wy za kogo mnie macie? Bo najpierw się pytał, za kogo ciebie mają? Za kogo mnie tam mają między ludźmi, jakby tak się obracacie? Co mnie mówią? Oni mówią, jedni mają cię za Jana Chrzciciela, drudzy mają cię za Jeremiasza, albo za jakiegoś innego z proroków. To znaczy, że Jeremiasz był w ich myślach. Oni myśleli, że on wstanie kiedyś i będzie tak głosił, jak kiedyś przed upadkiem Babilonu głosił Jeremiasz. Ale trzeci z proroków był Ezechiel. Ezechiel znaczy Bóg jest mocny. El, Bóg na końcu. El, Elohim. Ezechiel znaczy Bóg jest mocny. On był wzięty do niewoli z Jechoniaszem, królem, jeszcze przed 606 rokiem i przyprowadzony do Babilonu na 18 lat przed zdetronizowaniem faktycznym Sedekiasza na 606 lat przed Chrystusem. Daniel, wyraz Daniel znaczy Bóg jest moim sędzią i obrońcą. On prorokował najdłużej. Jeremiasz wcześniej, Ezechiel zazębił za Jeremiasza i dalej jeszcze prorokował, ale Daniel zazębił za Ezechiela i prorokował jeszcze dalej. Zauważmy tą zależność, bo to będzie miało swoje znaczenie, gdy będę prowadził tą rzecz dalej. Bo my żyjemy w okresie pozafiguralnym tych trzech proroków. Ale odejdźmy od tych trzech proroków, proszę braterstwa. Weźmy sobie innych trzech, o których Pismo Święte w wyjątkowy sposób się wyraża. W proroctwie Ezechiela, w 14 rozdziale, od 13 do 20 aż mówi tak. Synu człowieczy, gdyby ziemia zgrzeszyła przeciwko mnie, dopuszczając się przestępstwa, wtedy jeślibym wyciągnął rękę moją na nią, a złamałbym jej rękę chleba, posłałbym na nią głód i wytraciłbym z niej ludzi i zwierzęta, choćby byli w pośrodku niej ci trzej mężowie, Noe, Daniel i Hiob. Oni w sprawiedliwości swojej wybawiliby dusze swe, mówi panujący Pan. Także jeśliby zły zwierz przypuścił na ziemię i osierociłby ją i byłaby spustoszoną, żeby jej nikt przechodzić nie mógł dla zwierzęcia. Jako żyję ja, mówi panujący Pan, że chociażby ci trzej mężowie byli pośród jej, żadną miarą nie wybawiliby synów ani córek, oni by tylko sami wybawieni byli, lecz by ziemia spustoszona była. Albo jeślibym przywiódł miecz na tę ziemię, a rzekłbym mieczowi, przejdź przez tą ziemię, abym wytracił z niej ludzi i zwierzęta. Jako żyję ja, mówi panujący Pan, że choćby oni trzej mężowie byli w pośrodku jej, żadną miarą by nie wybawili synów ani córek, ani by oni by tylko sami byli wyławieni. Albo jeśli posłałbym mur na tę ziemię i wylałbym popędliwość swoją na nią ku wytraceniu, aby z niej ludzie i zwierzęta byli wytraceni. Że choćby Noe, Daniel i Hiob byli w pośrodku jej, jak on żyje, ja, mówi panujący Pan, żadną miarą by ani syna, ani córki nie wybawili, oni by tylko w sprawiedliwości swojej wybawili dusze swe. Patrzmy, dlaczego Bóg wspomina na tych trzech ludzi. Przecież innych proroków też było sporo. A mówi o tych trzech wyjątkowo. Dlaczego? Dlatego, że to są wyjątkowe charaktery. Że Bóg może przywodzić na ludzkość różne nieszczęścia, to jest faktem, bo Bóg jest Panem życia i śmierci. Wszyscy są w Adamie skazani na śmierć. Jak się nie podporządkują, karą za grzech u Boga nie jest piekło, nie wieczne męki. Ale co Pismo Święte mówi? Karą za grzech jest śmierć. Ale dar z łaski Bożej jest to? Żywot wieczny w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Dlatego wszyscy ludzie są pod wyrokiem śmierci. Czy człowiek od miecza umrze, czy od suchot, czy spadnie z góry, czy się utopi, czy powiesi, czy przez mur, czy przez głód, to wszyscy są pod wyrokiem śmierci. Kto wierzy w Syna, dopiero ma żywot. Kto w Syna Bożego nie wierzy, nie ma żywota. Bo Jezus jest drogą, prawdą i żywotem. Miłosierdzie Boże jest pokazane, ktokolwiek Syna przyjmie, ten może mieć życie wieczne. Dlatego też Bóg może przywodzić na ten skazany na śmierć rodzaj ludzki. Ale tych, którzy są sprawiedliwi, nawet od doczesnej kary wyzwalał. I wyzwala dalej. Bo wiemy, że ci ludzie, tak jak Noe, gdy przyszedł czas potopu, to on był wyprowadzony, prawda? Gdy Lot sprawiedliwy męczył się grzechami w Sodomie, to jak Sodoma miała być zniszczona, on był wyprowadzony. To jest boska zasada, że Bóg każe sprawiedliwie grzesznego, ale sprawiedliwego wyzwala pod karę. Dlaczego oni są wspomniani? Bo mają cnoty wyjątkowe. No, przyjrzyjmy się Noemu. Gdy było pisane to proroctwo, to Noe już nie żył. Bo przecież potop przyszedł w 1656 lat po stworzeniu pierwszego człowieka. A Hiob? Hiob też nie żył. Bo Hiob żył za czasów Abrahama. A Abrahama już dawno nie było, jak był naród żydowski. A Daniel, ta trzecia osoba. Daniel żył jeszcze wtedy. Żył? Był na wysokim stanowisku w Babilonie wówczas. Ale jego sława i jego prawowitość, prawowierność i wierność Bogu były tak znane, że ten prorok Ezechiel mógł o nim napisać, że to jest człowiek, wzór. Noe. Jaka to cnota była w Noem? Jaka cnota? Wiara. Przede wszystkim była wiara. Wiemy, że w liście święty Paweł do Żydów, w swoim liście do Żydów pisze, czym jest wiara. Jakie ona ma znaczenie dla człowieka, gdy ją posiada w sercu. A wiara jest gruntem tych rzeczy, których się spodziewamy i dowodem rzeczy niewidzialnych. Jeżeli ktośkolwiek mówi, że jak ja dotknę, to dopiero uwierzę. Boga nikt nie widział, to i wierzyć w Niego nie można. To proszę braterstwa, taki człowiek jest człowiekiem, który ma popsute władze umysłowe. Bo człowiek ma w głowie, w mózgu taką część przeznaczoną, którą ma i instynktownie odnosi się do jakiejś wyższej istoty, pragnie ją adorować, czcić i być mu posłusznym. Choćby nawet pod żadną ziemską władzą się nie znajdował. To jest naturalne usposobienie dane człowiekowi przez Boga. Albowiem przez nią świadectwa doszli przodkowie. Wiarą rozumiemy, iż świat jest sprawiony Słowem Bożym. Takie rzeczy, które widzimy, nie stały się z rzeczy widzialnych. Ale z czego? Z niczego. Teraz widzimy, że to jest potrzeba wiary. Szósty i siódmy wiersz mówi nam tak o Noem. A bez wiary nie można podobać się Bogu, albowiem ten, co przystępuje do Boga, wierzyć mówi, musi, że jest Bóg, a że nagrodę daje tym, którzy Go szukają. Wiarą obwieszczony będąc od Boga Noe o tym, czego jeszcze widzieć nie było. A czego nie było widać? Deszczu nie było widać, bo przed potopem deszcz nie padał. A jak Bóg powiedział, że będzie deszcz padał, to ludzie nie wierzyli w te rzeczy. A Noe uwierzył, że deszcz będzie z góry padał. Bo pisze, rosa wychodziła z ziemi i zwilżała cały okrąg ziemi. Uczciwość wyświadczając, przygotował korab ku zachowaniu domu swego, przez który potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości tej, która jest wiary. To jest mowa o Abrahamie. On posiadał wiarę i dla wiary został wyswobodzony. Co tam było przed potopem? W jakich warunkach on żył? Pismo Święte mówi, że przed potopem aniołowie zapragnęli człowiekowi pomóc w jego stanie zdegradowanym. Synowie Boży, to znaczy aniołowie, mieli moc materializowania się i wstępowania w związki małżeńskie z ludźmi. Mówię, widząc, że córki ludzkie były piękne, brali je sobie za żony. To jest możliwe dla aniołów, to nie jest możliwe dla człowieka, żeby się odmaterializował, przyjął kształt innego człowieka, ale dla istot niebieskich jest możliwe. Wiemy, że jak Maria miała urodzić naszego Zbawiciela, to anioł się zmaterializował i powiedział: błogosławionaś ty między niewiastami, Pan z tobą. Ty możesz urodzić syna, jak się zgodzisz, a to będzie Syn Boży. I ona powiedziała: niech mi się stanie według słowa twego. Tak samo do proroków przychodzili zmaterializowani aniołowie. Do Abrahama przyszło trzech, którzy zwiastowali, że im się urodzi Izaak w starości. Dlatego też ci synowie Boży, aniołowie, wstępowali w związki małżeńskie z ludźmi i chcieli stworzyć rodzaj, który by nie umierał, bo oni chcieli naprawić ten świat. I święty Paweł mówi, że ja nie aniołom poddał świat przyszły, o którym mówimy, to znaczy, że świat przeszły był poddany władzy aniołów. Bóg dozwolił na to, ale z tego wynikło wielkie zło. Ci synowie, którzy się rodzili, to byli mocarze potężni, którzy gwałtem napełniali całą ziemię. Społeczeństwo się zepsuło, ziemia, jak pisze, się zepsuła i Bóg postanowił całą ziemię ludzkości zniszczyć i zniszczył ją w potopie. Ale czy tych aniołów można było w wodzie utopić? No nie. Tych aniołów Bóg skrępował, pisze, jako więźniów w Tartarus w atmosferze ziemi. I to są ci właśnie demoni, którzy sztukają, pukają, oszukują i mówią, że człowiek po śmierci żyje. A tam się pokaże jako dusza żyjącego człowieka. A to tu, a to w spirytyzmie najrozmaitsze sztuczki, chocki, klocki, żeby ludzie uwierzyli pierwotnemu kłamstwu szatana. Żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie, ale będziecie jako nieśmiertelne istoty duchowe. Tak, do dziś się mówi. Chociaż Pismo Święte mówi, że karą za grzech jest śmierć. Że wszyscy idą do grobu. A dopiero we zmartwychwstaniu jest wspólna nadzieja wszystkich ludzi. To są duchy kłamliwe. Oni mają chęć opętywać ludzi. I tak było za czasów naszego Zbawiciela. Zbawiciel wypędzał demonów, a to byli ci osobnicy sprzed potopu. Widzimy, proszę, braterstwa, że Noe był sprawiedliwy. Pismo Święte mówi w 1 Mojżeszowej 6 rozdziale i 9 wierszu, że spośród wszystkich ludzi to jeden Noe był sprawiedliwy i on był doskonały w rodzaju swoim i z Bogiem chodził Noe. O, z Bogiem chodzić, a nie z grzesznymi ludźmi, to jest wielki przywilej. Chodzić z kimś, mieć go za towarzysza, drogi postępowania, to jest wielka rzecz. To znaczy, że Noe miał wielki przywilej. On pragnął tej społeczności ze sprawiedliwym Bogiem. On był doskonały w rodzaju swoim, ponieważ jego rodzina nie była zakażona tą właśnie mieszaniną tych istot duchowych ziemską. Bóg wystracił tych nefilimów, a Noego jako zarodek tego przyszłego świata przeniósł poza potop i właśnie my jako rodzina ludzka jesteśmy synami właśnie od Noego, a przez jego syna jakiego? Jafeta. Bo jest Ham, Sem i Jafet. Pismo Święte mówi, że on był posłuszny Bogu również. Ale Pan Jezus powiedział ciekawe słowa. Ponieważ ci prorocy mają swoje znaczenie też.
Przyjrzyjmy się, jakie znaczenie ma Noe i warunki, w jakich on żył. Pan Jezus powiedział tak: jako było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jako za dni Noego przed potopem, tak za dni Syna Człowieczego przed ostatecznym zniszczeniem. Ludzie nie będą wiedzieć, że Chrystus jest, ten Noe, który przez swój lud będzie rzeczy opowiadał tak, jak Noe przed potopem opowiadał. Tak. Jako przed potopem jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali, aż przyszedł potop i co? Zabrał wszystkich. Tak będzie i za Syna Człowieczego, że będzie również ta nieświadomość. Nie będzie również i wiary, bo tak jak za Noego nie było wiary, to Pan Jezus powiedział: gdy przyjdzie Syn Człowieczy, czy znajdzie wiarę na ziemi? A więc warunki identyczne. My z chronologii biblijnej i jako badacze Pisma Świętego, nawet jak nas fakty i myśli nazwały, badacze tajemnic Biblii, nie bez przyczyny nas nazwali, bo my znamy tajemnice Biblii. Pan nam dał, że żyjemy w czasie ostatecznym i my mamy wyliczenia i chronologiczne, i najrozmaitsze systemy mierzenia czasu, gdzie my wiemy, że od skończenia się 6000 lat od wejścia grzechu na rodzaj ludzki w 2 lata po stworzeniu pierwszego człowieka, a co miało miejsce w roku 1874, Pan nasz Jezus Chrystus jest który raz obecny na ziemi. I badacze Pisma Świętego, znający tą prawdę, głoszą wszystkim ludziom, głosili i do dziś nie zamykają ust, ale mówią, żeby ludzie mieli się na wielkiej ostrożności, żeby szukali sprawiedliwości, pokory, a snać się ukryją w dzień wielkiej zapalczywości pańskiej. To jest czas przedpotopowy od roku 1878. Tego rodzaju trąbienie rozbrzmiewa po całej ziemi, ale czy ludzie wierzą w te rzeczy? Ludzie nie wierzą, tak jak i nie wierzono Noemu. Ale ponieważ Pan Jezus powiedział, jako było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego, czy nie mamy jakiej przesłanki chronologicznej, która na podstawie pomiarów czasu właśnie potopu mogłaby nas przerzucić logicznie w czasy dzisiejsze? Znajdujemy takie rzeczy. Na przykład, żeby tą rzecz braciom podać pod rozwagę, chciałbym zwrócić uwagę na pewien system proroczy, jakim Bóg się kieruje, gdy wprowadza nas w pewne zrozumienie czasów i chwil. Wiemy, że Pismo Święte mówi nam o prorokach, że oni się badali, na jaki albo na który czas Duch Chrystusowy, który w nich był, oni się badali, w jaki sposób te proroctwa rozcyfrowywać. Czy to będzie dzień za rok, czy to będzie jakiś inaczszy rok, czy ten rok należy mierzyć przez tyle dni, a może przez tyle dni, a te 70 tygodni, jak to należy rozumieć? Czy to będzie literalne 70 tygodni Daniela? Czy to będzie 70 razy 7 będzie 490? Czy to będzie 490 dni? Czy też dzień za rok będzie 490 lat? A przecież Pismo Święte mówi o tym. I my wiemy, że to wszystko można odcyfrować i przy końcu wieku miało być zrozumiane. Rok według Biblii, dawny rok, jeszcze za Noego traktowany, to miał 360 dni. A najlepsza przesłanka jest ta, że gdy wody padały na ziemię 150 dni, to w tym wierszu, w tym samym rozdziale mówi, że po skończeniu się 5 miesięcy. To znaczy, że te 150 dni to było równe 5 miesięcy. Każdy miesiąc był po 30 dni. A ponieważ było 12 miesięcy, było 360 dni. Ale regulowano sobie przez dodawanie i odejmowanie dodatkowych miesięcy. Dlatego też objawienie świętego Jana trzyma te 360 dni jako zasadę tłumaczenia proroctw. Jak się rok pomnoży przez 360, to mamy symbolicznych 360 dni w jednym roku. Ale proszę baterstwa, nie tylko ten symbol jest ważny. Pismo Święte, ale naukowcy mówią, że nasza Ziemia ma swój rok. Bóg przeznaczył dla naszej Ziemi ścisły rok. Ona ma jeden obrót i to niezmienny przez tysiąclecia. Jaki to jest rok? Jest to 365 dni, 242 i jeszcze 2. To znaczy po przecinku 242 tysiące lub 200 lub 2422 dziesięciotysięczne dnia. To są godziny i sekundy, proszę braterstwa. Jak oni do tego dochodzili? Nastawia się lunetę na jakąś gwiazdę, taki celownik, tak jak w karabinie jest. I jeżeli Ziemia zrobi obrót roczny i stanie znów na tą samą gwiazdę, wtedy chwytają czas i mówią, to jest obrót Ziemi. To jest właśnie taki rok, tak zwany rok zwrotnikowy. I proszę braterstwa, gdy pomnożymy ten rok zwrotnikowy przez 1654 lata, bo 1654 roku od wejścia grzechu przyszedł potop. Jeżeli te lata pomnożymy, zobaczymy, ile to będzie tych właśnie lat zwrotnikowych, tych dni zwrotnikowych, to wychodzi nam, wiecie braterstwo, ile? Duża suma, którą zmniejszamy, dzielimy przez 100 i wychodzi 6041 całych. To znaczy, liczba wydedukowana, to znaczy symbolicznymi cyframi rozbudowana, wskazuje nam 6041 lat. Jaki to jest, co to nam wskazuje? Gdy od wejścia grzechu poprowadzimy 6041 lat, wychodzi rok 1915. A czy to jest rok znamienny, czy nie? Jest to rok bardzo znamienny. To jest rok pierwszej wojny światowej, z którą to rozpoczęło się niszczenie królestwa tego świata. W roku tym skończyły się tak zwane czasy pogan, które trwały od 606 roku 2520 lat, tak zwane 7 czasów ostatecznego karania. Ktokolwiek nie rozumie tych pomiarów, niech się nie przejmuje, ale niech zwraca uwagę na fakty, jakie się stały właśnie w tych datach obliczeniowych. Rok 1914 rozpoczął okres wojen światowych, tak ciężkich, że teraz to sobie ludzie zdają sprawę. Pierwsza wojna była straszna, druga była to straszniejsza. Ale ta, jaką się ludzie spodziewają, która mogłaby być, a o których to sprawach w gazetach czytamy, to mówią, że przy dzisiejszych środkach to można naprawdę skazić i zniszczyć całą ludzkość, gdyby nie było jakiejś potęgi chroniącej. Ale proszę braterstwa, to jest wyliczony, że tak powiemy, początek potopu. A kto by powiedział, no dobrze, ale jak ten potop może długo trwać od tego 14 roku? Możemy tu zastanawiania snuć też, jako badacze Pisma Świętego. Może mamy możliwość i podstawę w Piśmie Świętym. Jak długo trwał ten potop, tak długo będzie trwać ten okres niszczenia. A jak długo trwał potop? Jak długo? No dobrze byłoby teraz pogimnastykować swój umysł. Troszkę znajomości Biblii. Jak długo? Siostra mówi 40 dni. A może ktoś doda?
40 lat.
Brat mówi ile?
40 dni, 40 nocy padał deszcz.
Deszcz. No tak, ale deszcz spadał, ale jeszcze zanim jak zaczął, przestał padać, to przecież jeszcze Noe nie mógł wyjść z ziemi, prawda? Jeszcze były najwyższe góry pokryte wodą. 150 dni. No tak, bo brat zrozumiał, że 155 miesięcy wody, to wody trwały nad ziemią, a one zaczęły opadać. Jeszcze posłał kruka, posłał gołębia, jeszcze raz posłał, jeszcze trwały wody, aż w końcu ostatnia gołębica nie wróciła. I dopiero, a potem jeszcze obsech wierzch ziemi i dopiero Noe wyszedł z korabia. Ile to dni było? Proszę braterstwa, niech każdy sobie przeczyta pierwszą Mojżeszową, 7 rozdział, wiersz 11, a możemy sobie nawet przeczytać 7 rozdział, wiersz 11. Obawiam się, że nam czasu skończy, bo mamy obszerny i ciekawy materiał. W każdym bądź razie przejdźmy go szczegółowo. 7 rozdział, wiersz 11. Roku 600 wieku Noego, miesiąca którego, 17 dnia tegoż miesiąca, w tenże dzień przerwały się wszystkie źródła przepaści wielskich i okna niebieskie otworzyły się. czyli wody runęły na świat, jak Noe miał 600 lat, jak to był miesiąc drugi i 17 dzień tego miesiąca. A kiedy się skończył? To jest w rozdziale 8 napisane, 13 i 14 wiersz. I stało się 601 roku, czyli już Noe miał ile? Rok więcej. Miesiąca pierwszego, dnia pierwszego oschły wody z ziemi i zdjął Noe przykrycie z korabia i ujrzał, że osech biegł z ziemi. A miesiąca wtórego, 27 dnia tegoż miesiąca, oschła ziemia. I rzekł Bóg do Noego, wynieś z korabia. Czyli mamy obliczenie. Tam było 600 wieku Noego miesiąca drugiego dnia 17, a skończył się potop 601 roku Noego, miesiąca drugiego, a dnia 27. Czyli ile trwał potop? Cały rok i 10 dni. Teraz snujmy dalej rozważania. Jeżeli czas trwania potopu ma trwać, to ma nam symbolizować okres od 1914 roku, początku potopu, gdzieś do końca dzieła tego zniszczenia, to teraz pytamy się, jak rozumieć ten cały rok i 10 dni? Musimy go w jakiś sposób po prostu upodobnić do czasu tego, który jest możliwy i który jest pokazany przez inne miejsca. Na przykład nie możemy brać dzień za rok w tej chwili, bo to byłoby 370 dni, prawda? Lat. Nie może być 370 lat. Ale mamy cyfry symboliczne w Piśmie Świętym, dzięki którym możemy mnożyć, dodawać, dzielić, które nadadzą właściwy kształt temu czasowi i jego właściwą formą proroczą. Bo tak jak rok można rozbudować na 360 dni, tak te 360 dni można zmniejszyć i ono może nam znów przedstawiać coś ciekawego. Otóż, szóstka w Piśmie Świętym jest symbolem niedoskonałości. 6 dni będziesz pracował, 7 dnia odpoczniesz. 6 lat będziesz siał ziemię, a 7 roku nie będziesz siał, będziesz jadł tylko pożytki. 7 razy 7, 49 prowadziło do 50 roku. 6 razy 6, 36 i tak dalej. Jeżeli 360 dni podzielimy przez tą liczbę niedoskonałości, która nam wskazuje koniec niedoskonałego świata, te 6000 lat, to proszę braterstwa, wychodzi cyfra 60. A jak dodamy do 60 te 10 dni poza rok, to wychodzi razem ile? 70. Jeżeli do 1914 roku, bo to są te czasy pogan, które rozpoczynają ten upadek świata, dodamy 70, wychodzi 1984. Niech się każdy teraz zastanowi, co to jest za liczba. Bo ja już braciom nieraz mówiłem, co znaczy te mene, mene, tekel, ufarsin. Kiedy zostało wypowiedziane? Zostało wypowiedziane w 536 roku, jak 70 lat zniszczenia niewoli babilońskiej dobiegło końca. Wtedy król Balsazar wydał wielką ucztę, sprofanował naczynia świątyni jerozolimskiej, a na ścianie koło świecznika tajemnicza ręka napisała słowa Mene, mene, tekel, ufarsin. Daniel Prok wytłumaczył te słowa. Co one znaczą? Zważonyś, zliczył Bóg królestwo Twoje i do końca je przywiódł. Zważonyś na wadę, znalezionyś lekki. Królestwo Twoje obejmą Medowie i Persowie. Teraz proszę braterstwa, wyraz mene, mene, tekelu, farsin, on brzmi w hebrajskim tak. Mina, mina, szekel i pół miny. To są jednostki wagi. Mina ma 1000 gerach, druga mina ma 1000 gerach, potem idzie szekel, który ma 20 gerach i pół miny, która ma 500 gerach. Razem 2520 gerach. A co to jest za cyfra 2520? Są to 2520 lat trwania czasów pogan. Raz liczone od 606 roku na początku 70 lat zniszczenia dają nam 1914 rok, a ten mene mene tekel 70 lat później od 536, ten mina mina szekel i pół miny prowadzi do roku 1984. Tak jak tam Babilon upadł, tak i tu ten wielki Babilon mistyczny ma upaść, którym jest zły i niesprawiedliwy świat. Proszę braterstwa, a nasze cyfry wydedukowane z tych właśnie lat potopu trafiają znów w rok 1984 i potwierdzają nam to myśl, że właśnie w tym czasie jednakowoż muszą się zakończyć te czasy pogan w ostatecznym tego słowa znaczeniu. Bo czasy pogan to nie kończą się tylko od czasu, jak ten kamień uderzył w nogi posągu, ale do tego czasu, aż ten posąg cały się rozwali, wiatr wszystko rozmiecie i żadnego śladu z tego posągu nie będzie. A ten posąg to wiemy. To są Babilonia, Medopersja, Grecja i Rzym. I ten czas właśnie przed nami, przed naszymi oczami kształtuje się. Proszę braterstwa, to byłyby zastanawiania się na temat właśnie Noego. Jako było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Ludzie nie wierzą, ale ten okres przychodzi, proszę braterstwa, i to ostateczne zniszczenie też. Ja, widząc, że czas nasz się zbliża, chciałbym jeszcze, proszę braterstwa, dalej powiedzieć. Hiob na przykład, druga postać. Choćby w pośrodku ziemi byli tacy jak Noe, Hiob i Daniel, prawda? Hiob. Czym odznaczał się Hiob, że był tak naznaczony przez Boga, że jego by wyzwolił? Czym? Hiob? Hiob ma wielką co? Cierpliwość. A Jakub mówi nam o Hiobie, odnosząc się do tego wielkiego cierpiętnika starożytności. On był wierny Bogu, a Bóg dozwolił na niego wielkie cierpienia. Zabito mu dzieci, zabrano mu majętność, a nawet wrzodem został obsypany. I nawet jego żona przychodzi i mówi: złożysz Bogu, a umrzyj. Będziesz Bogu złożysz, to cię zabije, nie będziesz cierpiał. A on mówi: to tylko szoszalone niewiasty tak mawiają. Mówi: choćby mnie i zabił, to ja w niego będę ufał. A więc jego wiara była wielka. I jego cierpliwość, oczekiwania na tą odmianę była również wielka. I ta restytucja jego przyszła, bo on został, wszystko mu zostało przywrócone. Na miejsce zabitych dzieci miał jeszcze więcej, później dzieci. Ale święty Jakub mówi w 5 rozdziale od 7 i dalej tak. Przetoż bracia, bądźcie cierpliwymi aż do przyjścia pańskiego. Oto oracz oczekuje drogiego pożytku ziemi, cierpliwie go oczekując, aż by otrzymał deszcz ranny i wieczorny. Bądźcie i wy cierpliwymi, utwierdzajcie serca wasze, albowiem się przybliża przyjście pańskie. Nie wzdychajcie jedni przeciwko drugim, bracia, abyście nie byli osądzeni. Oto sędzia już przed wami stoi. Bierzcie za przykład, bracia moi, utrapienia i cierpliwości proroków, którzy mówili w imieniu pańskim. Oto za błogosławionych mamy tych, którzy cierpieli, a o cierpliwości Hiobowej nie słyszeliście i koniec pański nie widzieliście, iż wielce miłosierny Pan jest i sprawiedliwy, i litościwy. Na jaki to czas zastosował apostoł Jakub? A on mówi w tym wierszu: nóż teraz, bogacze, płaczcie, narzekając nad sędzami waszymi, które przyjdą. Bogactwo wasze zgniło i tak dalej. Zgotowaliście skarb jako na dzień zabijania ofiar, na ostateczne dni. Widzimy, że sprawiedliwego, mówi, zabiliście, a nie sprzeciwiał się wam. A teraz mówi: oczekujcie, mówi, tak jak oracz oczekuje, tak i oczekujcie na przyjście pańskie, bo tym bogaczom przyjdzie pomsta od Boga. A Pan Jezus powiedział, że bogacze będą ciężko płakać przy końcu tego wieku, bo przyjdzie wielka kara, że oni w bogactwach swoich zaufali. I my żyjemy w tym czasie właśnie, kiedy bogacze mają wielki front przeciwko sobie ludzi, którzy na ich bogactwa czyhają. Walka klas olbrzymia. To jest dowód obecności również i pańskiej. Czekajcie, aż przybliża się przyjście pańskie, to on właśnie tym bogaczom swoją sprawiedliwość wymierzy w swój sposób, jak on to będzie uważał za właściwy. Mówi: i wy macie tak cierpliwie oczekiwać na te przyjście pańskie, jak na tą swoją odmianę oczekiwał kto? A Hiob oczekiwał. Tak my mamy mieć tą cierpliwość. Dlatego też, jeżeli Królestwo Boże według naszego pojęcia jeszcze się nie stało, jeszcze się odwłacza, jeszcze i przez cały czas wieku Ewangelii czekają, to mamy być cierpliwi jak Hiob, bo w końcu się doczekamy. To, co jest powiedziane, przyjdź królestwo Twoje, stanie się faktem na ziemi. A Daniel, Daniel trzeci, jakie on miał cnoty? Przede wszystkim wiara. Drugie, miał wielką pokorę. Jeżeli nawet tłumaczył sny tym wielkim mężom tego świata, to on zawsze się modlił do Boga i zawsze jemu cześć oddał. Mówi, to nie przez moją mądrość, ale mądrość Bożą, który zna sny i może tłumaczyć. To była pokora. Poza tym była jego wstrzemięźliwość. On wstrzymywał się od wszystkiego, co było babilońskie, a nawet od pokarmów z tymi trzema mężami, z Sadrachem, Mesachem i Abednem. On był również prorokiem. Ale jakim prorokiem? Czy był mówcą prorokiem? O nie, prorokiem w znaczeniu tym, który tłumaczył proroctwa na przyszłość i mający również widzenia. Prorok Daniel miał widzenia. Jakie? No możemy przytoczyć, jakie widzenie. Te bestie, które występowały z ziemi, które przedstawiały przyszłe uniwersalne państwa, jak Babilonia, Grecja, Medopersja i tak dalej. Jakie to były proroctwa Daniela? Czym on się odznaczył? Jakie to proroctwa były? Proroctwo czasów pogan, powiedział. Proroctwo wytłumaczył o tym posągu wielkim króla Nabuchodonozora. On wytłumaczył proroctwo o tym drzewie rozłożystym i siedmiu czasach karania króla Nabuchodonozora i związania tego drzewa, które zamieniło się w człowieka zdegradowanego, przedstawiającego ludzkość właśnie w okresie czasów pogan. On miał sen o tych bestiach, jak również władzę religijną, która w wiekach średnich swoje spustoszenie czyniła. On miał objawione o tych 70 tygodniach, które rozpoczątkowały tłumaczenie właśnie tych 2300 dni wieczorów i poranków, które skończyły się w roku 1846. On miał historię całego świata przez systematycznie postępujących wybitnych właśnie wodzów aż do Napoleona włącznie, proszę braterstwa. On w końcu wypowiedział takie dni jak 1260, 1290, czasy i pół czasu, 1335 dni, a to wszystko są proroctwa chronologiczne i czasowe na przyszłość. Po 70 latach jednakowoż tej niewoli babilońskiej stracił jednakowoż ten Daniel na swojej popularności. Gdy przyszło właśnie te wesele na komnata króla Balsazara, to o Danielu nie wiedziano nic. Król pytał się o wytłumaczenie tego snu swoich mędrców babilońskich. Dopiero matka króla, która pamiętała, co tam Nabuchodonozorowi dalej powiedział, dopiero powiedziała, jest tu człowiek taki zapomniany, który twojemu dziadowi wytłumaczył, to on tobie też teraz wytłumaczy. I jak go tam z tych zakamarków zapomnienia wzięli przed tron królewski, to znów ta błysnęła mądrość właśnie Boża przez usta tegoż Daniela. Proszę braterstwa, widzimy, nie jestem w stanie dalej poprowadzić tych rzeczy, bo nie chcę przemęczać umysłu, a są piękne rzeczy. Ja wspomnę tylko jeszcze o Jeremiaszu. Typowa postać. Zwrócę braciom uwagę tylko o Jeremiaszu. Bracia chcą, żeby pociągnąć? No ja nie wiem, czy braci to nie nuży przypadkiem. O właśnie, nie wszyscy wytrzymują. Trzeba. No jeżeli bracia mają chęć, bo widzą, że to są rzeczy na czasie. I to są rzeczy, które potwierdzają sprawy, które myśmy dotychczas właśnie wierzyli. Tak jak sprawy właśnie chronologicznych wyliczeń przez brata Russella. My ciągniemy tą rzecz dalej i to nie jest rzecz wyrwana z jednego miejsca. Proszę braterstwa, to jest system z wielu punktów widzenia w jedno miejsce trafia. Dlatego też ja braciom wytłumaczę te rzeczy. Jeżeli bracia mają cierpliwość, to ja wspomnę o Ablu. Jeszcze do Jeremiasza nie dojdę. Wspomnę o Ablu. Pismo Święte mówi, że pierwszym z tych mężów, których Bóg sobie, ci trzej mężowie to byli wyjątkowymi, oto był fragment taki jak, prawda, ten Noe, Hiob i Daniel. Ale weźmy sobie z innego punktu widzenia, kto był człowiekiem pierwszym sprawiedliwym, który też coś powiedział, a jego słowa do dzisiejszego dnia, właściwie nie on, ale coś po jego śmierci. W liście świętego Pawła do Żydów w 11 rozdziale jest powiedziane o tym, o Ablu, który przez wiarę ofiarował lepszą ofiarę niż Kain. Proszę braterstwa, ale ta lepsza ofiara, ta bezkrwawa ofiara, ta krwawa ofiara złożona, ona nie podobała się temu, który złożył ofiarę bezkrwawą. Dlaczego Kain zabił Abla? Dlatego, że Kaina ofiara nie była przyjęta, a Abla była przyjęta, prawda? Dlaczego Abla była przyjęta, a Kaina nie przyjęta? Bo Abla ofiara była krwawa. On złożył zwierzęta i wylał krew. A zwierzę wylane i krew wylana przedstawiało przyszłą krwawą ofiarę Mesjasza. I święty Paweł mówi, że bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechu. Z mąki uczyniona ofiara nie może przebłagać grzechu. Proszę braterstwa, żeby ludzie nie wiem ile uczynili chlebów i poświęcili te chleby, żeby mówili nie wiem ile, że to jest sam Chrystus i ten placek ofiarowali Bogu, proszę braterstwa, to nie może zgładzić grzechu. Nauka o mszy nie ma podstawy. Żeby zgładzić grzech, to trzeba krew przelać. Dlatego też Abla ofiara była przyjęta, ponieważ była krwawa. I ona przedstawia raz uczynioną ofiarę Jezusa Chrystusa na Golgocie. Ale ta krew, gdy Bóg się zwrócił do Kaina, on się tak chował, to mówi, Kainie mówi, przecież krew brata twojego woła do mnie z ziemi. I on poznał, że to, co on uczynił z Ablem, to nie jest zasłonięte przed Bogiem, że Bóg widzi te rzeczy. A że Abel przedstawia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, to święty Paweł w odnośnikach w liście do Żydów mówi, że my przystąpiliśmy do krwi pokropienia lepsze rzeczy mówiącej niż krew Ablowa, prawda? A co mówiła krew Ablowa? A jaka to jest lepsza krew mówiąca lepsze rzeczy od Ablowej? Jaka? Krew Jezusa Chrystusa. Myśmy przystąpili do krwi pokropienia Jezusa Chrystusa, która lepsze rzeczy mówi niż krew Ablowa. Krew Ablowa co wołała do Boga?
O pomstę.
A krew Jezusa Chrystusa? Woła o miłosierdzie. A więc Abel jest symbolem na Jezusa Chrystusa. Ale ciekawa jest rzecz z tym Kainem. Ja braciom chciałbym pewną rzecz przypomnieć. Na przykład o Kainie. W 4 rozdziale od 10 i dalej. I że Bóg, co żeś uczynił? Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi. Teraz wtedy przeklętym będziesz na ziemi, która otworzyła usta sławy, przyjęła krew brata twego z ręki twojej. Gdy będziesz sprawował ziemię, nie wyda więcej mocy swej tobie. Będziesz tułaczem, biegunem będziesz na ziemi. Wtedy rzekł Kain do Pana, większa jest nieprawość moja, niż by mi ją odpuścić miano. Oto mię dziś wygania z oblicza tej ziemi, a przed twarzą twoją skryję się i będę tułaczem i biegunem na ziemi stanie się, że ktokolwiek mnie znajdzie, zabije mnie. I rzekł mu Pan, zaiste ktobykolwiek zabił Kaina, siedmioraką odniesie pomstę. I włożył Pan na Kaina piątno, aby go nie zabijał nikt, ktobykolwiek znalazł. Wtedy odszedł Kain do oblicza pańskiego i mieszkał w ziemi Not, na wschód słońca od Edenu. I poznał Kain żonę swą, która poczęła i porodziła Enocha i zbudował miasto i nazwał imię miasta tego imienia imieniem syna swego Enoch. I urósł i urodził się Enochowi Irad i Irad spodził Mawiaela, a Mawiael spodził Matuzaela, a Matuzael spodził Lamecha. To był siódmy od Adama. Lamech, siódmy od Adama, ale z linii Kaina. I pojął sobie Lamech dwie żony, imię jednej Ada, drugiej Sella. Wtedy urodziła Ada Jubala, który był ojcem mieszkających w namiocie i pasterzów, a a imię brata jego było Jubal, który był ojcem wszystkich grających na harpie i na muzycznym naczyniu. Sella też urodziła Tubal-Kaina, rzemieślnika wszelkiej roboty od miedzi i od żelaza. I siostra Tubal-Kainowa była Noema. Wtedy rzekł Lamech żonom swym, Adzie i Selli, słuchajcie głosu mego żony Lamechowe, posłuchajcie słów moich, zabiłbym ja męża na zranienie moje i młodzieńca na sinoś moją. Jeśli 7-kroć mścić się będą za Kaina, wtedy za Lamecha 77-kroć. Cyfry są wymienione, one powinny nas interesować. Co znaczy 7 będzie kara za Kaina, a 77 za Lamecha. Flawiusz to tak tłumaczy tą rzecz, bo to jest nieznane. Te słowa na przykład, jak on powiedział do swoich żon. Słuchajcie głosu mego żony Lamechowe, posłuchajcie słów moich, zabiłbym ja na zranienie moje i młodzieńca za sinność. To nie jest niejasne. Co to jest? On tłumaczy tak. Właściwie to nie Flawiusz, tylko mam komentarz tego. Lamech kochał się w myślictwie do starości. Gdy już słabo widział, będąc ostrzeżony przez młodzieńca towarzyszącego mu, strzelił z łuku i zabił w krzakach Kaina. Obaczywszy się, że to był Kain, rozgniewał się i tłukąc go kijem, łukiem zabił. Czyli to by nam przedstawiało, że ten Kain, proszę braterstwa, był zabity w 7 pokoleniu. Bo to wychodzi tak, że Lamech będąc myśliwym, a mając słaby wzrok, miał młodzieńca, który mu tam mówił, ty celuj tu i lub, albo w tym kierunku. Jak on powiedział, ty tam się krzak rusza, tam zwierz jakiś jest, to on wymierzył i strzelił. Jak przyszli bliżej, patrzyć, leży Kain nieżywy. No mówi, to za w 7 pokoleniu miał być pomszczony Kain. A mówi, ale grzech Lamecha, w którym może być pomszczony? W 77. To pokazuje, proszę braterstwa, jak weźmiemy Ewangelię Łukasza i 3 rozdział, to zauważmy, tam jest pokazany rodowód naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Począwszy od Jezusa aż do Adama, Syna Bożego. Jak włączymy razem z Bogiem, jest razem 77 pokoleń. To by pokazywało, że grzech Kaina został pomszczony, został zabity w 7 pokoleniu, bo Lamech go zabił, ale grzech Lamecha i grzech całego rodzaju ludzkiego to będzie skasowany w 77 pokoleniu, bo Jezus Chrystus jak za wszystkich swoją został zabity, czyli pomsta za grzech spadła na Jezusa. On grzechy nasze wziął na siebie, a sinością Jego jesteśmy uzdrowieni. Czyli to by pokazywało na okup, dzięki któremu grzechy całej ludzkości miały być zgładzone. A więc pewne zarysy czasowe dadzą się zauważyć nawet w związku z tą pierwszą postacią, jakim był Abel. I warunki, i Kain, i te cyfry wymienione. Na przykład weźmy Enocha. Enoch był znów następną postacią, którą wymienił święty Paweł, wymieniając tych świętych Starego Testamentu. Pierwszym był Abel, a drugi był kto? Enoch. Mówi, wiarą będąc powołany, zaraz, przeczytajmy sobie. Żydów 11 rozdział, wiersz 5. Przeczytajmy sobie. Wiarą Enoch jest przeniesiony, aby nie oglądał śmierci i nie jest znaleziony przez to, że go Bóg przeniósł. Albowiem pierwej niż jest przeniesiony, miał świadectwo, że się Bogu co? Podobał. W liście Judy jest powiedziane o Enochu w 4 wierszu. Nie w 4, a w 14. A prorokował też o nich 7 od Adama Enoch, mówiąc, Oto Pan idzie świętymi tysiącami swoimi. Więc ten tekst mówi, że on prorokował, że Pan przychodził z pomstą. I że który on był od Adama?
Siódmy.
Jeżeli weźmiemy list świętego Pawła do Rzymian, do Żydów, 11 rozdział, a wiersz 5, to mówi tak. Wiarą Enoch jest przeniesiony, aby nie oglądał śmierci i nie jest znaleziony prze to, że go Bóg przeniósł, albowiem pierwej niż jest przeniesiony, miał świadectwo, że się podobał
Bogu.
To są trzy dowody mówiące bardzo mało o tym pierwszym człowieku, który był pierwszym po Ablu wspomnianym przez świętego Pawła. Jest to postać, proszę braterstwa, symboliczna. Choćby dlatego, że on był siódmy od Adama i o tym wspomina święty, właśnie Pismo Święte, to brat Rusel już snuje właśnie myśli, że być może, że Enoch przedstawia ludzkość w 7000 lat, która w czasie restytucji już więcej śmierci oglądać nie będzie. Bo 7 od Adama, 6 tysięcy lat mija, 7000 lat będzie tysiącleciem panowania Chrystusa, czasem restytucji. Pisze, że go Bóg przeniósł, aby nie oglądał śmierci. Jest przypuszczenie, że w ogólnym, że tak powiemy, sądzie nad ludzkością, że Bóg skarał całą ludzkość pod władanie śmierci, to ten jeden Enoch być może, że on gdzieś żyje. Takie jest przypuszczenie. Że on gdzieś żyje na świadectwo, że gdyby ktośkolwiek żył sprawiedliwy, to on by nigdy nie umarł. I być może, że go Bóg gdzieś przeniósł i on gdzieś jest. Co innego, że w liście do Żydów święty Paweł potem mówi, że według wiary umarli ci wszyscy. Nie wziąwszy obietnicy, ale z daleka je upatrywali jako miasta, które ma grunty. Ale w ogólnym może być on również wyjątkiem w tym względzie. I on, proszę braterstwa, pisze, że go wziął Bóg. Przeniósł go, aby nie oglądał śmierci. I pisze, że on tak samo jak Noe chodził z Bogiem. Czyli on był w bliskiej przyjaźni z naszym Bogiem. Ciekawa jest rzecz, że treścią jego proroctwa było... To było pierwsze proroctwo wypowiedziane, zapisane w Piśmie Świętym, że oto Pan idzie ze świętymi tysiącami swoimi, aby oddał pomstę wszystkim, którzy Bogu się sprzeciwiają. Czyli to był pierwszy prorok mówiący o przyszłej pomście. Ciekawe, czy można byłoby coś wyciągnąć chronologicznie z jakichś równoległości, czy z jakichś cyfr podanych w związku z Enochem, na te czasy ostateczne? Możemy znaleźć. Wychodząc, bazę biorąc, jego lata, w których on żył. Na przykład. Enoch żył 365 lat. Zapisane jest w pierwszej Mojżeszowej, 5 rozdziale, 23 wierszu. 365 lat to ciekawa cyfra, bo 365 dni w roku jest, to łatwo sobie zapamiętać, jak się spyta ktoś, ile żył Enoch. A no łatwo, ile rok ma dni? 365 dni. No to tyle lat żył Enoch. Proszę braterstwa, gdy pomnożymy, bo z tej cyfry musimy rozbudować do naszych czasów w sposób symboliczny cyfrę właściwą, jeżeli 365 lat Enocha pomnożymy przez 360 symbolicznych dni, to otrzymamy ilość dni, 365 latach Enocha. Jest to, proszę braterstwa, cyfra, która podzielona przez 70, a 70 jest również symboliczna cyfra, daje nam 1878 rok. O cyfrę daje nam 1878. Co to za cyfra? Kto zna chronologię biblijną, to wie, że to jest cyfra zmartwychwstania, pierwszego zmartwychwstania członków ciała Chrystusowego. Ze skończeniem się dwójnasobu. Brat Rusel w 2 i 3 tomie szeroko to udowadnia. To jest poranek zmartwychwstania dla Kościoła. Gdy Pan przyszedł, wzbudził najpierw tych, którzy byli w prochu ziemi. A potem dopiero tych, którzy żyjąc idą do Pana, to oni już nie zasypiają w śmierci, ale idą na powietrze i wtedy z Panem razem są, dołączają się. Tam ma przybywać w niebie, a tu ma ich ubywać. Ten czas, aby oni nie oglądali śmierci, członkowie Kościoła, rozpoczął się dla nich faktycznie w poranku zmartwychwstania w 1878 roku. A to jest liczba wyciągnięta jak najbardziej w symboliczny sposób z tego pierwszego, którego przeniósł Bóg, aby nie oglądał śmierci. Ale proszę braterstwa, on prorokował również i o pomście. Czy w tych cyfrach znajdziemy jakąś datę tej pomsty, która była zapisana niezależnie od tych przesłanek, a w innych miejscach Pisma Świętego, tak dajmy na to jak 1914 rok. Otóż siódemka. Jeżeli wpleciona siódemka dodatkowo do tego mnożenia 360 plus 7 daje 367 i pomnożone przez lata Enocha i podzielone znów przez 70 tą samą metodą daje rok 1914. To też nie jest przypadek. Jak to? Ani liczba 1878 nie jest przypadkowa, ani 1914 też nie jest przypadkowa. Bo 1914 to jest właśnie ta pomsta, gdy Pan przyszedł i daje pomstę tym w ramach skończonych czasów pogan. Dodane dwie siódemki, proszę braterstwa, do tego mnożnika dają rok 1977, a to pokazuje właśnie śmierć pozaobrazową stary, kto zna te obliczenia, początek symbolicznego powstania Bar Kochby, które położyło kres państwu żydowskiemu, a do tej cyfry dodane jeszcze 7 daje rok 1984, a o 1984 to jest, o czym mówiłem, to jest ostateczny koniec czasów pogan i pomsty, więc z liczby tej, którą jest życie Enocha, możemy wydedukować cyfry końca czasów, w których my żyjemy, żyjemy w tej pomście i możemy widzieć, jak ciało, jak ta klasa poranku siódmego tysiąclecia otrzymuje swoje pierwsze zmartwychwstanie, aby tak jak Enoch nie oglądała już więcej śmierci. Bo Pismo Święte mówi, błogosławiony i święty, który ma cześć w pierwszym zmartwychwstaniu, nad tymi, która śmierć mocy nie ma już, ale będą kapłanami Bożymi Chrystusowymi i będą królować z nimi ile? 1000 lat. To jest właśnie ten początek tysiącletniego panowania. Ale teraz to już naprawdę przystąpię do Jeremiasza. Rzecz najbardziej ciekawa. Jeremiasz. Bracia może zwrócą uwagę, ja nie będę braciom podawał, ale tylko wspomnę na ciekawe cyfry. Jeremiasza proroctwo. To jest prorok pisarz, jeden z wielkich proroków. Interesuje nas czas jego prorokowania. W jakim czasie on prorokował, żebyśmy zrozumieli, co on nam może przedstawiać. I czytamy tak. Jeremiasza proroctwo, pierwszy rozdział i pierwszy do trzeciego wiersza. Tak. Słowa Jeremiasza, syna Chelkiaszowego, z kapłanów, którzy byli w Anatot w ziemi Benjamin, do którego stało się słowo pańskie za dni Jozjasza, syna Amonowego, króla judzkiego, 13 roku królowania jego. I stało się za dni Joakima, syna Jozjaszowego, króla judzkiego, aż do skończenia 11 roku Sedekiasza, syna Jozjasza, króla judzkiego, aż do przyprowadzenia Jeruzalemczyków miesiąca 5. Stało się słowo pańskie. Proszę braterstwa, na podstawie tych przesłanek chronologicznych on nam uprzystępnia, że możemy umiejscowić w czasie okres jego prorokowania. On prorokował od 13 roku Jozjasza króla, aż do 11 roku Sedekiasza króla. Jakie to obliczenie? Jozjasz panował na 559 lat przed naszą erą. 13 rok jego królowania, to trzeba odjąć 13, wychodzi 646 lat przed naszą erą. A to proszę braterstwa, wiecie, jak się 2520 lat puści, jaki to rok wskazuje? 2520 wskazuje na rok 1874. To jest początek prorokowania Jeremiasza. bo to było 40 lat przed 606 rokiem, a 606 prowadzony to jest rok 1914, a proszę braterstwa, 40 lat przedtem to jest rok 1874. Właśnie 1874. Do Sedekiasza, to znaczy do 606 roku, prorokował. To znaczy był prorok jakiś, który od 1914 na 40 lat przedtem prorokował. A kto to był? No od roku 1874 prorokował, aż do 1914. Kto to tak prorokował? To brat Russell prorokował. To jest właśnie rzecz. Praca brata Russella to była od 1874 do roku 1914. Ten prorok prorokował na 40 lat przed upadkiem narodu żydowskiego w 606 roku, to znaczy na 40 lat przed 1914 rokiem. Całe 40-lecie, początek i koniec jest pokazany. Był to brat Russell. To byli badacze Pisma Świętego wspólnie z bratem Russellem na czele, który tak jak Jeremiasz przed upadkiem państwa żydowskiego, tak tu przed skończeniem się czasów pogan, ten właśnie pozaobrazowy Jeremiasz głosił temu nominalnemu chrześcijaństwu. Ja nie będę mówił, jaka treść była proroctwa Jeremiasza, jak to pięknie pasuje do treści nauczanej przez brata Russella, ale ja bym chciał tylko na jedną rzecz wspomnieć. Jakie było najcięższe proroctwo Jeremiasza wymierzone przeciwko Żydom? Było to proroctwo zapisane u Jeremiasza w 25 rozdziale, 11 do 12 wiersza, gdzie każdy z braci może sobie przeczytać. Była to pogróżka, że 70 lat będzie Izrael spustoszony, że nie będzie obywatela. Że król babiloński przyjdzie i królowi babilońskiemu służyć będą Żydzi przez 70 lat. A ziemia palestyńska będzie spustoszona. Proszę braterstwa, to było najcięższe proroctwo przeciwko Żydom. A jakie to było najcięższe proroctwo brata Russella, które powiedział przeciwko chrześcijaństwu? Była to treść czwartego tomu wykładów Pisma Świętego. Walka Armagedonu. Co w tym tomie jest napisane? W tym tomie jest pokazane, że ten świat musi być zniszczony. Świat ten jest, on tam w tym tomie egzaminuje różne środki zaradcze, jakie ludzkość stosuje, żeby ten Babilon uleczyć. Ale on wykazuje na podstawie tych wypowiedzi, że to już w sobie nosi zalążek upadku, że to wszystko nie da rady. Że musi przyjść, że nad światem grozi i pisze te wielkie mene mene tekeł u farsi. Zważonyś na wadze, znalezionyś lekki. Że ono musi ulec temu pozafiguralnemu Cyrusowi, to znaczy Chrystusowi, który na gruzach tego świata Babilonu zaprowadzi swoje królestwo. Dlatego też ciekawa jest rzecz, proszę braterstwa. Kiedy to proroctwo zostało wypowiedziane o 70 latach? Kiedy ono zostało wypowiedziane przed 606 rokiem? Bardzo dobre obliczenie. W 25 rozdziale od 1 do 3 wiersza jest podany czas napisania tego strasznego proroctwa przeciwko Żydom. Jest to, proszę braterstwa, 23 roku jego prorokowania, czyli od Jozjasza trzeba odjąć. Od 659 Jozjasza trzeba odjąć 13 lat, bo od tego roku zaczął, że tak powiem, prorokować. A to 23 roku jego prorokowania to jest 623 rok przed naszą erą napisania tego proroctwa. Czyli to było 623 przed naszą erą, było to 17 lat przed 606 rokiem. Czyli zanim te 70 lat spustoszenia się zaczęło, to 17 lat przedtem Jeremiasz powiedział, że Żydzi będą w niewoli przez 70 lat i państwo będzie zniszczone. 17 lat niech każdy sobie zauważy. A czwarty tom kiedy został napisany? Napisany został w 1897 roku, a to jest właśnie na 17 lat przed 1914 rokiem. Czyli tam Jeremiasz 17 lat przed tym wypowiedział, była zapowiedź zniszczenia, a czwarty tom 17 lat przed 14 rokiem był zapowiedzią zniszczenia. A teraz stójmy dalej rozważania. Jeżeli czasy pogan skończą się w ostatecznym tego słowa znaczeniu w roku 1984, to dziwna rzecz jest, że na 17 lat przed 1984 rokiem znów się dzieje coś takiego, co jest, że tak powiemy, zapowiedzią ich zniszczenia. A który to jest rok? A to jest rok 1967, ten, w którym my żyjemy. Czy jest jakiś znak na Bliskim Wschodzie, cały świat nie jest postawiony na nogi? I czy to nie jest rzeczą bardzo znamienną, dzisiejszy rok, właśnie 17 lat też przed skończeniem się czasów pogan ostatecznym? Bracio mnie potrzebuje tłumaczyć, co jest. Nie bracia, tylko gazety czytają i zobaczą, co się dzieje na terenie Organizacji Narodów Zjednoczonych i kto tam tak rozrabia. To jest zapowiedź, proszę braterstwa, kruchości tych rządów, ich bezsilności, bo przychodzi czas, że ten, który się silnie domaga swoich praw, on jest stopniowo przywracany do łaski, on musi stanąć na gruzach tego świata i być ośrodkiem przyszłego Królestwa Bożego. Dlatego też, proszę braterstwa, jeżeli chodzi o Ezechiela, to jeżeli patrzymy na datę jego urodzenia, to data tym sposobem, co i tamtym wyszukana, wskazuje nam na rok 1878. To się urodził Ezechiel. 2520. A co to jest za rok? Jest to rok skończenia się dwójnasobu. Jest to rok powrotu Żydów do łaski. Jest to rok zmartwychwstania Kościoła. Jest to rok rozpoczęcia się pracy żniwa. A to właśnie jest pokazane w Ezechielu. Ezechiel natomiast, jak Jeremiasz wskazał na 70 lat spustoszenia, to Ezechiel wskazał, kiedy się te 70 lat rozpocznie. A jest to pokazane w proroctwie Ezechiela w 21 rozdziale, 24 do 27 wiersza, gdy mówi o Sedekiaszu, ostatnim królu: a ty nieczysty bezbożniku, księciu izraelski, którego nieprawość skończona będzie, zdejm tę czapkę, zwróć tą koronę, która już nigdy takową nie będzie, tego, który w poniżeniu przyszedł, to temu ją dam. Aż przyjdzie ten, który ma do tego prawo. Chrystus ma prawo do tej korony. Dlatego też Ezechiel zaznaczył początek 70 lat spustoszenia, a Jeremiasz podał, że te 70 lat ma mieć właśnie swoje miejsce. Teraz, proszę braterstwa, jeśli te 70 lat dodamy do 1914 roku, to wychodzi rok 1984. Więc patrzmy, iloma sposobami ten rok nam zawsze wypada. Ciekawe jest, że właśnie Daniel był prorokiem tego właśnie 70-lecia. Jak Jeremiasz był przed 70-leciem, 40 lat. Ezechiel był tym, który zahaczał przed 14 i zahaczył aż w 14. To jest inna faza badaczy Pisma Świętego, która ten okres opracowuje. Tak Daniel zasunął szczególnie na początku, jak również i przy końcu, gdy wytłumaczył te 2520 lat, te mene mene tekel. Czyli my zbliżamy się do tego czasu, gdy powinniśmy być poza figurą tego Daniela, który był wyuczony w piśmie i w odgadywaniu proroków. Dlatego też powinniśmy jako badacze Pisma Świętego studiować czasy i chwile, bo może przyjdzie taki czas jak na Daniela, że go postawiono, powiedz, co ty myślisz o tym wszystkim. A co my powiemy, jak nie będziemy studiować? Jak powiemy, że czasy i chwile to są mało ważne? Czy Daniel tak mówił, że czasy i chwile to są mało ważne? Czy raczej on właśnie dlatego był umiłowany przez Boga, że on się modlił i prosił, aby Bóg mu dał zrozumieć. I on dopiero później zrozumiał, że te 70 lat to dopiero miało być, jak ono się już wypełniło. Dlatego też byłyby takie pytania. Czy Jeremiasz mylił się, gdy mówił, gdy prorokował 70 lat spustoszenia?
Nie mylił się.
A czy Ezechiel mylił się, gdy wskazał na upadek Sedekiasza? Kiedy się te 70 lat rozpocznie?
Nie mylił się.
Jeżeli te 70 lat rozpoczęło się od Sedekiasza, to dodane do 1914 roku dają 1984. Pamiętajmy, że 70 lat to jest liczba specjalna. Brat Edgar w swojej książce mówi, że liczba 70 to posiada w sobie dwie wysoce symboliczne liczby. Liczbę 7 i liczbę 10. 10 liczba ludzkiej doskonałości, zupełności, a liczba 7 boskiej doskonałości. Mnożona jedna przez drugą daje 70. I patrzmy, jak operując liczbą 70, jakie fakty wychodzą. Od roku 70 lat od napisania czwartego tomu wychodzi rok 1967, to jest rok, w którym my żyjemy. 70 lat od skończenia się dwójnastogu, który skończył się w 1878 roku, wychodzi rok 1948, a to jest rok powstania państwa Izrael. Znany rok. Jeżeli weźmiemy 70 lat od 1910 roku, gdy brat Husserl wygłosił wielką mowę w hipodromie Żydom, oto teraz skończył się czas wasz karania. I proszę braterstwa, od tej mowy to rozeszło się wiele ulotek i literatury wśród Żydów, że oni zaczęli ożywiać się ku przywróceniu im państwa żydowskiego. To jako tej wielkiej mowy brata Russella dodamy 70 lat. Do 1910 roku wychodzi rok 1980. Jest to rok skończenia się powstania poza obrazie Barfordy, rok ostatecznego uwielbienia Kościoła i proszę braterstwa, rok ten nie jest rokiem oderwanym, ale on jest systemem biblijnym związany z wieloma innymi dowodzeniami. Proszę braterstwa, czy Jeremiasz jako prorok Boży pomylił się w czym? Pomylił się czy nie? Nie pomylił się. Pamiętajmy, że jeżeli Pan był obecny i użył brata Russella, to brat Russell świata nie napełnił pomyłkami, tak jak niektórzy myślą. Że on się pomylił, jak cały świat długi, szeroki wprowadził w błąd ludzi. Nie pomylił się, proszę braci. Jeremiasz się nie pomylił i ten, który był pańskim przedstawicielem w czasie jego wtórej obecności, nie pomylił się. Lecz zrozumienie o tych 70 latach nie było dane braciom przed 14 roku. Bo Jeremiasz prorokował tylko do 14 i tak on dostał prawdę. Ale my żyjący w okresie Daniela musimy zrozumieć, że od 14 roku to się rozpoczęło upadanie Królestwa Świata i rządów pogańskich, a skończy się po 70 latach. Jak my będziemy mieli te rzeczy na uwadze, to nie znaczy, że my już mówimy, to będzie 100% na pewno tak. My jako badacze Pisma Świętego mamy pochodnię i od niej żądamy, żeby ona dała nam światło naprzód. Bo pochodnią nie świeci się z tyłu, tylko do przodu. I my, jeżeli mamy proroctwo, które mamy pilnować jako świecy w ciemnym miejscu świecącej, jako pochodni, jak tu pisze, to jeżeli mamy jakieś daty na przyszłość oparte na logicznym rozumowaniu, to powinniśmy w miarę jak ktoś rozumie w takim procencie mieć je na uwadze. Kto ma większy procent zrozumienia i wiary w te rzeczy, więcej będzie przykładał serca. Kto może pierwszy raz, jeśli nie rozumie tych rzeczy, nie jest zobowiązany koniecznie przyjąć, ale niech to będzie dla wszystkich nas zachętą, żebyśmy badali Pismo Święte, a gdy przyjdzie czas właściwy, żebyśmy mogli doczekać tego, tak jak Pan Jezus powiedział. Strzeżcie się, aby serca wasze nie były obciążone obżarstwem, opilstwem, pieczołowaniem o ten żywot, a żeby na was nagle przyszło to. Wy, bracia, jako synowie światłości, macie tą lampę prorocą, która wam musi oświetlać drogę przyszłości. A ścieżka sprawiedliwego im dalej ten jaśniej świeci.
Zebrania otwieram pieśń za numerem 216. Pieśń numer 216. Przyszła chwila dla Syjonu.